Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin.
Cześć. Dzisiaj usłyszycie garść newsów naukowych znalezionych tu i tam w sieci. Wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka, więc serdecznie Was zachęcam do zajrzenia właśnie do notatek. A zacznę te newsy dzisiejsze od tego, że dzisiaj, to znaczy w dniu, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli w niedzielę 24 marca, czyli właśnie dzisiaj jest Światowy Dzień Gruźlicy. Okazuje się, że w Polsce gruźlica, ta choroba, stanowi coraz mniejszy problem, natomiast rozpowszechnienie na całym świecie oraz rosnąca odporność albo też oporność na leki sprawiają, że nadal konieczne są szczepienia. Gruźlice powodują bakterie Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum i Mycobacterium bovis. Obecnie według danych WHO na całym świecie z powodu gruźlicy umiera codziennie prawie 4,5 tysiąca osób, a u około 30 tysięcy ludzi choroba ta jest wykrywana. W 2016 roku na świecie zachorowało na gruźlicę ponad 10 milionów osób, w tym milion dzieci do lat 14. Więcej niż połowę nowych chorych stanowili mieszkańcy Indii, Indonezji, Chin, Filipin i Pakistanu. W Polsce obowiązkowe są szczepienia noworodków szczepionką BCG, która zmniejsza ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u dziecka. Natomiast nie ma szczepionki, która skutecznie zapobiega gruźlicy dorosłych. W naszym kraju jednak zachorowalność na tę chorobę, na gruźlicę, systematycznie maleje. W 2017 roku wynosiła 15,1 na 100 tysięcy ludności, to znaczy, że 15 osób na 100 tysięcy osób zachorowało. Czyli w tym 2017 roku w całym kraju zachorowało 5787 osób. To był 2017 rok, a dla porównania podam rok 1957, gdzie chorobę rozpoznano u 82 tysięcy osób, no ponad nawet, a zapadalność ogólna tak zwana 290,4 na 100 tysięcy osób. I tak jak w innych krajach, wśród chorych na gruźlicę przeważają mężczyźni. Na gruźlicę tak naprawdę może zachorować każdy, kto się zaraził prątkiem gruźlicy. Prątkiem gruźlicy można się zarazić w wyniku kontaktu z prątkującym chorym na gruźlicę płuc. Gruźlica może być zagrożeniem dla współmieszkańców, dla współpracowników, ponieważ o zakażenie łatwo jest w małych pomieszczeniach bez wentylacji lub z klimatyzacją w tak zwanym obiegu zamkniętym. Natomiast tylko chorzy, którzy mają nieleczoną postać płucną, mogą zakazić innych. Oni na przykład w trakcie kasłania, w trakcie śmiania się, krzyczenia, mówienia rozsiewają prątki gruźlicy. Natomiast ustalenie, czy po kontakcie z prątkującym chorym doszło do zakażenia, możliwe jest dopiero 1,5 miesiąca lub 2 miesiące od pierwszego dnia kontaktu. Mniej więcej u 80, nawet do 90% zakażonych nie dochodzi do rozwoju choroby, a u pozostałych osób, które miały kontakt z chorymi, objawy rozwijają się zwykle w ciągu roku do 2 lat, rzadko po kilkudziesięciu latach. Najsilniejszym czynnikiem ryzyka zachorowania na gruźlicę po zakażeniu prątkiem gruźlicy jest wirus HIV. Ryzyko wzrasta u osób z niską masą ciała, ale także u osób, które palą papierosy albo spożywają nadmierne ilości alkoholu. Warto wiedzieć, że prątki gruźlicy są bardzo odporne. W niewietrzonej odzieży potrafią przeżyć 10 lat, w kurzu 20 lat, na kartach książek 40 lat. Natomiast bardzo łatwo giną pod wpływem promieni słonecznych, a temperatura 75 stopni Celsjusza unieszkodliwia je po 10 sekundach. Jak widać z powyższych informacji, gruźlica przenosi się głównie drogą oddechową. Prątki atakują płuca, chociaż mogą się przedostać do każdej tkanki tak naprawdę. Stan zdrowia może się pogarszać powoli, a objawy tak naprawdę na samym początku bardzo trudno jest zauważyć. Zwykle pojawia się kaszel, który trwa ponad 3 tygodnie. Pojawiają się także stany podgorączkowe, zmęczenie, senność, jakieś osłabienie, utrata wagi. Jeśli kaszel taki z odpluwaniem utrzymuje się kilka tygodni, koniecznie należy się zgłosić do lekarza, ponieważ nieleczona gruźlica może zabić w kilka lat. Dawniej tak naprawdę rozpoznanie gruźlicy trwało wiele miesięcy. Obecnie testy genetyczne dają wyniki po 1-2 dniach. Robi się także zdjęcia klatki piersiowej oraz wykonuje taki skórny odczyn tuberkulinowy. W przypadku gruźlicy tak naprawdę największym problemem ostatnich lat bywa lekooporność. W Europie w 2017 roku aż 77 tysięcy nowych zachorowań spośród 275 stanowiły przypadki gruźlicy wielolekoopornej. Taka lekooporność prątków gruźlicy spowodowana jest niewłaściwym leczeniem. Na przykład dlatego, że chorzy samowolnie przerywają leczenie albo przyjmują niewłaściwe dawki, które nie zostały im przypisane przez lekarzy. Bywa lekooporność na dwa najważniejsze leki przeciwgruźlicze. Jest to tak zwana oporność MDR. Jest też oporność na wszystkie dostępne leki, tak zwana XDR. Ta zwykła lekowrażliwa gruźlica jest całkowicie wyleczalna. Chory przestaje prątkować po 2 miesiącach skutecznego leczenia, natomiast w XDR udaje się wyleczyć tylko około połowy chorych, niestety. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce na razie nie ma problemu z lekoopornością u nas, no i mam nadzieję, że tak zostanie. Możliwe, że teraz pijecie sobie herbatkę albo kawę, albo jakiś inny gorący napój podczas słuchania. Mam jednak nadzieję, że nie pijecie tych napojów zbyt gorących, ponieważ jak podaje WHO, picie gorącej herbaty zwiększa ryzyko zachorowania na chorobę nowotworową przełyku. Wskazane jest więc poczekać aż do ostygnięcia napoju. Poza tym wreszcie podano jednoznaczną informację, ile stopni oznacza ten gorący napój. Bo to, co dla kogoś jest gorące, dla mnie może być tak naprawdę ledwie ciepłe. A ja akurat bardzo lubię pić gorące napoje. No, jak się okazuje, na moją szkodę i muszę to bardzo mocno przemyśleć i się nauczyć od nowa pić herbatę, bo do tej pory piłam naprawdę gorącą herbatę. Niedawno opublikowano wyniki badań w International Journal of Cancer, które prowadzono podobno od 2004 roku na grupie ponad 50 tysięcy uczestników i okazało się, że osoby, które sięgały po herbatę lub kawę oczywiście lub inne napoje cieplejsze niż 60 stopni Celsjusza i pili jej więcej niż 2 duże filiżanki, to u tych osób około 90% zwiększało się ryzyko zachorowania na raka przełyku od tych osób, które piły chłodniejsze napoje i w mniejszych ilościach. Warto pamiętać też, że u tych osób, u których zanotowano zwiększone ryzyko zachorowania na raka przełyku, był niski wskaźnik dodatkowych czynników, które zwiększają ryzyko tych nowotworów, np. palenie papierosów czy picie alkoholu. To oznacza, że właśnie temperatura i częstotliwość picia takich gorących napojów były wystarczającymi wskaźnikami zwiększonego ryzyka zachorowalności. I teraz można się zadać pytanie, dlaczego takie gorące napoje mają taki wpływ właśnie na powstawanie nowotworu przełyku. Otóż okazuje się, że w wyniku takich mikropoparzeń przełyku dochodzi do uszkodzeń błony śluzowej i w miejscach tych uszkodzeń zaczynają zachodzić niewłaściwe procesy podziałów komórkowych. Rak przełyku podobno jest 8. najczęściej występującym nowotworem na świecie, który każdego roku zabija około 400 tysięcy osób. Oczywiście nie warto przerywać w ogóle picia herbaty lub kawy, natomiast przemyślcie jakby stopień gorąca tych napojów, a tak w ogóle to pamiętajcie, że zielona herbata może mieć działanie antynowotworowe w przypadku innych rodzajów raka. Inną ciekawą nowinką jest wynik badań DNA przeprowadzonych na dowodach zbrodni sprzed ponad 100 lat. Naukowcy kryminalistyczni twierdzą, że w końcu udało im się odczytać z dowodów zbrodni tożsamość Kuby Rozpruwacza, osławionego seryjnego mordercy, który terroryzował londyńskie ulice w 1888 roku. Testy genetyczne opublikowane w połowie marca wskazują na Arona Kosmińskiego, 23-letniego polskiego fryzjera, który już w tamtych czasach był podejrzewany przez policję. Ale oczywiście pojawiły się także krytyczne głosy, które twierdzą, że dowody nie są wystarczająco silne, aby uznać tę sprawę za zamkniętą. Przede wszystkim sam materiał dowodowy jest dość stary i mógł ulec zanieczyszczeniom. Ponadto z innych badań wykonanych przed laty już, na listach rzekomo wysłanych przez seryjnego mordercę do policji, wynika, że zabójcą był malarz Walter Sickert. choć wielu ekspertów uważa te listy za fałszywe. Inna analiza genetyczna tych listów twierdziła, że morderca mógł być kobietą, więc tak naprawdę nic nie jest przesądzone, to nie musi być Polak. Jeśli chodzi o takie wieści sprzed lat, to cofnijmy się jeszcze dalej w przeszłość. Otóż naukowcy z Wydziału Inżynierii Genetycznej na Kennedy University pracują na znalezionych w 2010 roku zwłokach mamucicy Yuki, która zmarła około 30 tysięcy lat temu. Naukowcom udało się pobrać jądra komórkowe z tych zwłok właśnie i przeszczepić je do komórek jajowych myszy. Łącznie przeszczepiono dokładnie 43 jądra komórkowe tego mamuta i 5 z tych przeszczepionych jąder wykazało aktywność, która obejmowała typ formacji strukturalnej, która poprzedza podział komórki. Natomiast do samego podziału komórki nie doszło. Mimo to praca naukowców podobno otwiera drogę do odkodowania informacji biologicznych mamutów, a Kei Miyamoto, autor badań, powiedział, że badania są znacznym krokiem w kierunku wskrzeszenia mamutów. Przyznał jednak, że to jeszcze oczywiście daleka droga, ponieważ jądra komórkowe Yuki, czyli tej mamucicy, są bardzo zniszczone. Za bardzo, żeby myśleć o odtworzeniu mamutów. Natomiast dodał, że jest na to szansa, gdyby udało im się uzyskać lepiej zachowane jądra komórkowe. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz, tak jak mówiłam, linki do źródeł informacji. Możesz także polubić fanpage mojego podcastu na www.facebook.com. Jestem tam jako Lubię Wiedzieć Podcast. Możesz też do mnie napisać na adres lubiewiedzieć@interia.pl. Zapraszam też na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Tam mówię o książkach. Do usłyszenia. Cześć!